Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosachowicz. Mamy dziś niedzielę, 4 stycznia, za szybką studia w nadsekwańskim domu radia. Program nasz realizują Andrea Kunowa i Elodie. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd francuskiego tygodnika Le Point, jako że inne francuskie tygodniki wydały jeszcze przed świętami podwójne numery. Przegląd ten będzie pióra Anny Bernhardt. Potem nadamy magazyn z cyklu Polska we Francji Anny Rzeczyckiej. Dalej Agnieszka Kumor zaprosi naszych słuchaczy do Francji w cyklu swoich audycji zatytułowanych W bok od autostrady, a Katarzyna Zawicka przekonywać nas będzie na zakończenie, że piosenka francuska jest dobra na wszystko. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dziennika. Trwa izraelska ofensywa lądowa w strefie Gazy. W Iraku doszło do kolejnego zamachu samobójczego. Jest 35 ofiar śmiertelnych. Gazowa wojna Moskwa-Kijów nasila się. Tu Paryż, Radio France International, a teraz pełne wydanie naszego dziennika, który opracowałem wraz z Piotrem Kamińskim. W strefie Gazy trwa izraelska operacja lądowa skierowana przeciwko terrorystom spod znaku Hamas. Rozpoczęła się ona w sobotę wieczorem po trwających od tygodnia atakach z powietrza i z morza. Nastąpiło to dokładnie w 3,5 roku po wyjściu osadników żydowskich z tych terenów. Prezydent Izraela Shimon Peres wykluczył zawieszenie broni w strefie Gazy, podkreślając jednocześnie, że Izrael nie zamierza, cytuję, na trwałe zająć terytorium palestyńskiego, rozbić ruchu Hamas, lecz jedynie zlikwidować terrorystów, koniec cytatu. Jako że dotychczasowe ataki nie spowodowały wstrzymania przez bojowników z Hamasu moździerzowego strzału terytorium Izraela, żołnierze państwa żydowskiego wkroczyli na terytorium strefy Gazy pod osłoną nocy. Wojsko znajduje się już na przedmieściach miasta Gazy. Pierwsze zdjęcia izraelskich żołnierzy w panterkach i z pomalowanymi farbami ochronnymi twarzami są niewyraźne i koloru zielonego. Zrobione zostały przy pomocy noktowizorów. Ofensywa piechoty wspierana jest przez jednostki zmechanizowane. Pierwszy ostrzał z czołgów już spowodował wśród Palestyńczyków 8 ofiar śmiertelnych. Jak to zwykle bywa, celem ataków są terroryści. Z Hamasu ofiarami są natomiast w pewnej mierze cywilni Palestyńczycy. Od początku konfliktu tydzień temu w strefie Gazy zginęło już ponad 500 osób i jest ponad 1000 rannych. Władze Izraela powołały do wojska kilkadziesiąt tysięcy rezerwistów, którzy mają udać się na front walk z Hamasem. Minister obrony Izraela Ehud Barak oświadczył, że ofensywa przeciwko Hamasowi potrwa tyle, ile będzie potrzeba, a rzecznik armii izraelskiej zapowiada, że, cytuję, potrwa ona długie, długie dni i tygodnie. Koniec cytatu. Poinformował on także, że w pierwszym dniu tej ofensywy lądowej zginął jeden, a rannych zostało 30 żołnierzy izraelskich. Hamas z kolei zapewnia, że wskutek ostrzałów wkraczających kolumn przez moździerze Hamasu zginęło na terytorium strefy Gazy 12 żołnierzy izraelskich. Do niewoli ciągle według Hamasu dostało się 2 żołnierzy. Poza tym rzecznik Hamasu Ismail Radwane, występując w miejscowej telewizji, zagroził, że, cytuję, strefa Gazy stanie się dla żołnierzy izraelskich cmentarzem. Koniec cytatu. W sposób zdecydowany izraelską ofensywę potępił prezydent autonomii palestyńskiej Mahmud Abbas. Wystąpił on z apelem o kolejne spotkanie się członków ONZ-owskiej Rady Bezpieczeństwa. Spotkanie jej w nocy z soboty na niedzielę niczego nie dało. Jej członkowie rozeszli się bez podjęcia jakiejkolwiek rezolucji. Nowojorskie spotkanie Hamas nazywa prawdziwą farsą. Władze Egiptu wezwały do siedziby kairskiego MSZ-u ambasadorów 5 krajów, stałych członków Rady Bezpieczeństwa, aby ostro zaprotestować przeciwko brakowi jakiejkolwiek rezolucji w ONZ. Rzecznik izraelskiego rządu Avi Pazner na falach francuskiej rozgłośni radiowej Europe 1 zapewnił w niedzielę rano, że, cytuję, izraelska ofensywa przeciwko Hamasowi przyjęta została na całym świecie z dużym zrozumieniem, koniec cytatu.
W oficjalnych deklaracjach słychać przede wszystkim mniej lub bardziej surowe słowa krytyki. Francja potępiła wczoraj oficjalnie tę niebezpieczną eskalację wojskową, która jej zdaniem utrudnia wysiłki społeczności międzynarodowej zmierzające do wstrzymania działań. W komunikacie MSZ-u czytamy, że Francja potępia ofensywę izraelską na równi z dalszym ostrzeliwaniem z moździerzy. przy czym komunikat nie wymienia sprawców tego ostrzeliwania. Agencje informują o rozpoczynającej się w poniedziałek podróży dyplomatycznej Nicolasa Sarkoziego na Bliski Wschód, gdzie spotka się on w Jerozolimie z premierem Olmertem, nad Morzem Czerwonym spotka prezydenta Hosni Mubaraka, a w Ramalli prezydenta Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa. We wtorek uda się następnie do Damaszku na spotkanie z prezydentem Syrii Assadem i do Libanu, gdzie spotka w Bejrucie przywódców tego kraju. Reuters podkreśla jednak, że okoliczności nie sprzyjają takiej misji, a dwie stolice wspierające Hamas, to jest Damaszek i Teheran, nie zdradzają najmniejszego zamiaru łagodzenia sytuacji. Zdaniem obserwatorów, misja prezydenta Sarkoziego jest niezwykle trudna i ryzykowna politycznie. Tym bardziej, że w łonie Unii Europejskiej i nie tylko w jej łonie kwestia ta wywołuje podziały. Rzecznik premiera Czech sprawujących prezydencję Unii dostrzega w operacji izraelskiej działania obronne, którą to deklarację szef dyplomacji czeskiej Karel Schwarzenberg określił jako osobisty poważny błąd owego rzecznika, zapewniając, że ważne jest jedynie oficjalne stanowisko MSZ-u potępiające operację. Reuters pisze, że ogłaszając swoją podróż na Bliski Wschód na parę godzin przed oddaniem Pradze kluczy do Unii, Sarkozy postawił ją przed faktem dokonanym. Pałac Elizejski zapewnia wprawdzie, że misja została uzgodniona z Czechami. Niemniej Praga wysłała dzisiaj do tego regionu misję europejską, którą kieruje jej szef dyplomacji właśnie pan Karol Schwarzenberg. Uczestniczy w niej jednak również francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner, a także ich szwedzki kolega Carl Bildt, Javier Solana i pani Benita Ferrero-Waldner, komisarz do spraw zagranicznych Unii. Misja domaga się wstrzymania ognia od obu stron. Obie delegacje spotkają się w poniedziałek w Ramalli. AFP przypomina, że Hamas figuruje na europejskiej liście organizacji terrorystycznych. Cenowane przez agencję źródło zbliżone do urzędu prezydenta twierdzi, że klucz do sytuacji jest w Teheranie, gdzie jedna z frakcji popycha Hamas do konfrontacji. Przewodniczący parlamentu irańskiego Ali Larijani oświadczył, że Gaza obróci się dla Izraela w cmentarz. Obie delegacje europejskie zderzą się do tego z emisariuszem rosyjskim Aleksandrem Saltanowym, który już poleciał do Izraela, Jordanii i Syrii. Rosja domaga się zniesienia blokady Gazy i otwarcia wszystkich przejść z granicy. To jest w istocie popiera żądania Hamasu, który postawił takie właśnie warunki. Oględnie wypowiedział się natomiast premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown, mówiąc o bardzo niebezpiecznych okolicznościach i konieczności natychmiastowego wstrzymania ognia. W stolicach arabskich i muzułmańskich, lecz również w niektórych stolicach europejskich doszło do manifestacji potępiających Izrael.
Tu Paryż RFI, a to pozostałe wiadomości dziennika. Do kolejnego krwawego samobójczego zamachu doszło w Iraku, w pobliżu szyickiego mauzoleum w Bagdadzie. Opasana ładunkiem wybuchowym kobieta wysadziła się w powietrze przy wejściu do tego szyickiego sanktuarium, powodując śmierć 35 osób, w tym wielu Irańczyków przybyłych z pielgrzymką. Rannych jest 80 osób. Do Bagdadu zjeżdżają się pielgrzymi w związku z uroczystościami rocznicowymi związanymi ze śmiercią wnuka proroka Mahometa, imama Husajna. Do innego samobójczego zamachu doszło w północno-zachodniej części Pakistanu. 7 osób zginęło, 2 policjantów i 2 osoby cywilne. Do wybuchu doszło w momencie, gdy policja przeprowadzała rutynowy patrol. Ciśnienie gazu przesyłanego z Rosji do Unii Europejskiej zaczyna spadać nie tylko w krajach ościennych Ukrainy, ale i w Czechach. Dostawy rosyjskiego gazu do tego kraju zmniejszyły się o 5%. W sobotę podawaliśmy, że Polska otrzymała już o 6% rosyjskiego gazu mniej. Węgrom zmniejszono rację o 25%, a Rumunia i Bułgaria muszą sobie poradzić z 30% zmniejszeniem dostaw gazu. Nie trudno dostrzec, że wszystkie te kraje to członkowie Unii Europejskiej, a gazowa wojna między Rosją a Ukrainą trwa. Moskwa oskarża Kijów o kradzież w ciągu ostatniej doby 25 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego przeznaczonych dla odbiorców z Unii Europejskiej, a Kijów odpłaca pięknym za nadobne. Twierdzi mianowicie, że występujące braki wynikają ze zmniejszania dostaw rosyjskiego gazu przeznaczonego właśnie dla Unii. Moskwa domaga się, aby Unia Europejska sprawdzała na miejscu nieuczciwe poczynania Ukraińców. Ukraińska spółka Naftogaz zaapelowała do Gazpromu o zaprzestanie manipulacji i uchronienie Europy przed zgubnymi skutkami zmniejszenia dostaw rosyjskiego gazu. Rosyjski gigant gazowy Gazprom zaapelował do Ukrainy o podjęcie negocjacji zerwanych 31 grudnia. Wicedyrektor tej firmy, Aleksander Miedwiediew, oświadczył, że firma gotowa jest do natychmiastowego podjęcia negocjacji. Przypomnijmy, że Gazprom domaga się obecnie od Ukrainy 418 dolarów za 1000 metrów sześciennych gazu i że odrzuciła ona niedawną rosyjską propozycję ceny obniżonej wynoszącej 250 dolarów za 1000 metrów kubicznych. Depesze podkreślają, że Rosja szuka obecnie na gwałt innych dróg przesyłu swego gazu do Unii Europejskiej, nie przez Ukrainę, na północy gazociągiem Nord Stream i na południu gazociągiem South Stream, biegnącym na dnie Morza Czarnego i potem przez Bułgarię, Włochy i Austrię. Był to dziennik RFI. Słuchają Państwo Paryża, a to omówienie francuskiego tygodnika Le Point, do którego zajrzała Anna Bernhardt.
Większość tygodników zrobiła sobie przerwę świąteczną, wydając podwójne numery przed Bożym Narodzeniem. W kioskach w tym tygodniu można znaleźć tylko świeży Le Point, który poświęca okładkę i główny artykuł oszustowi stulecia, czyli Bernardowi Madoff. Jak przystało na ukazujący się na przełomie roku numer, tygodnik zaczyna od życzeń wszystkiego najlepszego w roku 2010. Tak, tak, to nie pomyłka, podkreśla artykuł wstępny, ponieważ rok 2009 zapowiada się jako horribilis, może warto od razu skoncentrować się na następnym. Możemy przewidzieć tylko to, co się już wydarzyło, powiedział kiedyś UNESCO i ostatni kryzys finansowy, który zaskoczył wszystkich, łącznie ze specjalistami, jest tego najlepszym przykładem. Zaczynający się rok zapowiada się źle. Przyglądając się konsekwencjom kryzysu i pełzającej recesji, mamy tendencję patrzeć ponuro w przyszłość. Czy należy jednak ulegać tym proroctwom i ze znanym Francuzom pesymizmem wpadać w jeszcze większe tarapaty? Zastanawia się tygodnik Le Point. Na pewno nie. Francja bowiem ma wbrew pozorom atuty, które pozwolą zamortyzować szok. Taką poduszką ochronną jest uznawany zazwyczaj za niepotrzebny i mało wydajny legion urzędników, który w tym przypadku może się przydać. Zamiast biernego wyczekiwania na najgorsze, trzeba zrobić wszystko, by podobna sytuacja się nie powtórzyła. Zmusić partnerów do ustanowienia zarządu ekonomicznego na poziomie światowym, wprowadzić reguły w świecie finansów rządzącym się dotąd tylko opętanym dążeniem do zysku, nie ponoszącym odpowiedzialności przed nikim. Oszuści powinni być przykładowo ukarani i tego sobie należy życzyć w nowym roku, czekając na lepsze czasy, to znaczy na rok 2010, czytamy w Le Point. Claude Imbert w artykule wstępnym w tygodniku podkreśla, że pomyślne życzenia na nowy rok są nam wszystkim bardzo potrzebne, ponieważ przyszłość w 2009 rysuje się niezbyt różowo. Finansowy zawał rodem ze Stanów Zjednoczonych, paraliżujący całą planetę, uświadomił nam jedno. W zglobalizowanym świecie każdy zależy od wszystkiego. Od sytuacji na giełdzie, od klimatu, od ewolucji gatunków, od tego, jak się mają biedni i bogaci. Wszystko wymieszane jest jak w mikserze i właściwie nie wiadomo, jak tym całym procesem sterować. Oto więc lista życzeń w kolejności ich wagi. Dla ludzkości, dla świata zachodniego, dla Europy i dla Francji. Wylicza dziennikarz Le Point. Po pierwsze, abyśmy, zdając sobie sprawę ze skutków globalizacji, umieli wytworzyć nowe, bardziej ekologiczne i sprawiedliwe mechanizmy polityczne i makroekonomiczne, uwzględniające również interesy obszarów najbiedniejszych, jak i krajów o rosnącym znaczeniu, Chin, Indii, Brazylii dla przykładu. Dla świata zachodniego jedno życzenie, aby Ameryka pod wodzą Obamy stanęła na nogi, ponieważ upadek liberalnego kapitalizmu, którego nie mamy póki co czym zastąpić, może cieszyć tylko ograniczone umysły. Dla Europy, niezbyt mocnej w czasach spokoju, która jednak nie rozpadła się w czasie burzy, życzenie, aby euro, ten czynnik cementujący tak różne elementy wspólnoty, nie uległ rozkładowi na skutek wewnętrznych różnic i sporów. Dla Francji najważniejsze życzenie to, aby kryzys społeczny, w jakim się pogrąża, nie wystawił narodu na niebezpieczeństwa tłumu. W każdej demokracji diabeł czai się za rogiem ulicy. Gdy nadejdzie burza, morze zalewa miasto. Morze ślepe i głuche, kończy swój artykuł Claude Imbert, cytatem z Victora Hugo. Nigdy więcej Madoffa to jedno z życzeń formułowanych na stronach Le Point. Dyskretny, uczynny, pracowity, po prostu model uczciwego człowieka, w dodatku z wielkim urokiem osobistym. Tylko tak jeszcze do niedawna określano Bernarda Madoffa. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób zostało przez niego oszukanych na niewyobrażalną skalę. 50 miliardów dolarów. Wychodząc kilka dni przed świętami z biur federalnych sędziów śledczych, po zapłaceniu przez jego żonę kaucji w wysokości 10 milionów dolarów, Madoff nie wydawał się bardzo przygnębiony, uśmiechał się nawet przekornie do dziennikarzy. Świadomy, że zrujnował tysiące Amerykanów i setki Europejczyków, spowodował panikę na giełdach światowych i prawdziwe tsunami w świecie finansowym, wyraźnie nie ciąży mu za bardzo. Nawet śmierć jego francuskiego wspólnika i przyjaciela, zrujnowany i zhańbiony przez Madoffa Thierry de la Villuchette, wolał śmierć niż konfrontację ze swoimi klientami wciągniętymi w piekielną maszynę oszustw magnata z Wall Street. W dzisiejszych czasach, gdy dyrektorzy ponoszących straty przedsiębiorstw odchodzą zazwyczaj z ogromnymi premiami, samobójstwo Francuza przypomina zupełnie inną epokę i obowiązujący niegdyś kodeks honorowy. Miejmy nadzieję, że inne osoby nie uciekną się do tak ostatecznych rozwiązań po odkryciu, że są zarażone wirusem Madoffa. A w takiej sytuacji znajduje się sporo ludzi. Część z nich to właściciele wielkich fortun, którzy korzystając z rad Madoffa podczas partii golfa na Palm Beach, powierzali mu swe kapitały do cudownego pomnożenia. Ale sporo wśród ofiar jest osób, które ulokowały swe dochody w funduszach inwestycyjnych, nie mających z pozoru nic wspólnego z amerykańskim hochsztaplerem. 10% dochodu gwarantowanej, to bez względu na sytuację na giełdzie, to pokusa, której niewiele osób mogło się oprzeć. System był tylko dostępny dla elit. Madoff zbudował swoje imperium na zasadzie piramidy. Dopuszczał tylko niektórych, ci z kolei mieli kontakty z następnymi klientami. Jednym z pośredników był Jacob Ezra Merkin, przewodniczący synagogi na 5 Awenii w Nowym Jorku, który ulokował u Madoffa kapitały największych żydowskich organizacji charytatywnych, a za jego przykładem poszli inni. Finansowe produkty Berniego, jak go nazywają przyjaciele, rozprowadza też znana rodzina bankierów Noel, działająca w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. Jednym z naganiaczy w środowisku arystokracji i przemysłowców był m.in. Philippe Junot, pierwszy mąż księżniczki Karoliny z Monako. Metoda była prosta. Z kapitału kolejnych klientów wypłacało się odsetki poprzednim. Madoff nie miał w sobie nic noworysza, dyskretny, wyrafinowany, nie narzucał się nikomu, wręcz przeciwnie, hamował zapędy i niektórych odrzucał, co sprawiało, że wielu marzyło o dostąpieniu zaszczytu, by być przyjętym do uprzywilejowanego kręgu. Możni i wpływowi przyjaciele zgadzali się łaskawie wprowadzić szczęśliwców do kręgu genialnego maklera. Machinacja opierała się przede wszystkim na bezgranicznym zaufaniu klientów. Wszelkie próby podważenia dobrej opinii Madoffa były skazane na niepowodzenie i kładzione na karb zawistnej konkurencji. Do czasu, gdy okazało się, że król jest nagi, a kasy puste. Nie tylko jednak osoby prywatne i fundacje dały się oszukać. Wśród ofiar tego podziwianego do niedawna finansista amerykańskiego, który z biednej dzielnicy Queens tylko dzięki własnej pracy doszedł na najwyższe piętra Wall Street, znalazły się też instytucje finansowe, amerykańskie i europejskie fundusze inwestycyjne, ale też i banki, jak dla przykładu austriacki Bank Medici czy francuski Natixis. Ale chyba największe straty odczuwane są w Izraelu, czytamy w tego przyrodniku Le Point. Instytuty naukowe, muzea, szkoły, szpitale, organizacje charytatywne, wszyscy ci, którzy funkcjonowali dzięki pomocy z amerykańskich funduszy, mogą powiesić kłódki na drzwiach. W Izraelu Madoff nie ma już żadnych przyjaciół, a tsunami przez niego wywołane jest dalekie od zakończenia. Emir Kataru wprawdzie utopił trochę pieniędzy w produktach Madoff, ale ma ich wystarczająco i jeszcze dużo, by pozwolić sobie na wygodne życie w Paryżu, gdzie jest częstym gościem. Niedawno zakupił on drogi sercom Polaków hotel Lambert, jeden z najpiękniejszych budynków na wyspie Świętego Ludwika i w całym Paryżu. I ma zamiar przerobić tę siedzibę na luksusową i współcześnie wyposażoną rezydencję. Pomysł ten wywołał burzę w środowisku nie tylko polskim, gdyż jest trudny do pogodzenia z tradycyjnie pojętą ochroną zabytków i poszanowaniem pomników historycznych, za jakich hotel Lambert jest uznany, czytamy w Le Point. Ministerstwo Kultury ma zatwierdzić lub nie projekt przebudowy. Eksperci już się wypowiedzieli negatywnie w tej sprawie. Czy władze francuskie pozwolą sobie na decyzję, która może się nie spodobać emirowi Kataru? Kraj ten jest uprzywilejowanym partnerem Francji, a wkrótce stanie się największym na świecie producentem gazu ciekłego. Decyzja więc nie będzie łatwa, przypuszcza tygodnik Le Point.
RFI. Radio France Internationale.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Mickiewicz nazwał ją królową tonów. Według Goethego jej talent graniczył z szaleństwem. Aleksander I nadał jej tytuł pierwszej fortepianistki cesarzowych Wszechrosji. Wielki Herubini, kompozytor, pedagog i późniejszy dyrektor konserwatorium paryskiego, w dowód uznania jej sztuki wykonawczej dedykował jej swą fantazję na fortepian. Maria Szymanowska z domu Wołowska, polska kompozytorka i pierwsza europejska pianistka zawodowa, żyła w latach 1789-1831. Rozmawiam na jej temat z Elżbietą Zapolską, śpiewaczką zamieszkałą we Francji, autorką programu w salonie muzycznym Marii Szymanowskiej. Wydaje się pani naprawdę zafascynowana postacią Marii Szymanowskiej.
Gdyby Maria Szymanowska żyła w dzisiejszych czasach, być może nie zwrócilibyśmy na nią większej uwagi. Byłaby jedną z wielu kompozytorek, kobietą żyjącą zawodowo z muzyki, mającą na utrzymaniu troje dzieci po rozwodzie z mężem. Ona zaś przyszła na świat ponad 200 lat temu, w epoce, w której nie było do pomyślenia, aby kobieta wywodząca się ze środowiska mieszczańskiego mogła żyć według swoich własnych wyborów, nie wspierana przez bogatego małżonka lub protektora. Im bardziej wchodzę w świat tej postaci, tym bardziej wydaje mi się ona bliska poprzez swoją nowoczesność. Była kobietą, która odważyła się być twórcza. Uświadomić sobie trzeba, że w owych czasach nie było miejsca dla przedstawicielek płci pięknej na uniwersytetach i w konserwatoriach. Dla panny z tak zwanych wyższych sfer zawód muzyka, pisarki lub malarki, był nie do wyobrażenia.
No tak, dlatego między innymi tak mało jest kobiet autorów we wszystkich dziedzinach sztuki i nauki, podpisujących się własnym nazwiskiem w tamtych czasach oczywiście. Właściwie trwało to do okresu międzywojennego, a może nawet i powojennego.
Moim zdaniem wszystkie te kobiety autorki, uczone, podróżniczki, artystki, działaczki różnego typu z czasów przeszłych powinny być przedstawiane i analizowane zawsze w połączeniu z kontekstem społecznym i kulturowym, o którym teraz mówimy. Wydaje mi się, że nie jest uczciwe z punktu widzenia historycznego porównywać tak po prostu twórczość tych kobiet z twórczością ich rówieśników mężczyzn, bo one nie miały podobnych możliwości startu i rozwoju. Szymanowska na przykład była praktycznie samoukiem. Miała w dzieciństwie dwóch nauczycieli gry na ówczesnym fortepianie, ale kompozycji nie studiowała u nikogo, bo nie było takich możliwości instytucjonalnych.
Czy to oznacza, że jej twórczość nie osiągnęła poziomu, jaki by mogła osiągnąć, gdyby pozostawała dłuższy czas pod wpływem jakiegoś autorytetu znanego kompozytora czy pedagoga, oczywiście mężczyzny?
Trudno odpowiedzieć. Przecież i dziś zastanawiamy się, czy lepiej skończyć jakąś prestiżową szkołę, aby stać się dobrym aktorem, czy malarzem, albo uczonym. Niewątpliwie potrzebne jest nabycie pewnych umiejętności technicznych odnośnie języka, wyrazu, podejścia do problemu, metody obserwacji i tym podobnych. Ale jak już się pewne najprostsze techniki opanuje, to wówczas talent, pasja, inteligencja i energia życiowa pozwalają niektórym na zrzucenie w odpowiednim momencie karkanu akademizmu i próbę wymyślenia czegoś nowego. Myślę, że Marii Szymanowskiej to się po części udało. Można by tu zacytować szereg analiz muzykologicznych jej twórczości. Była przede wszystkim mistrzem miniatury fortepianowej i stwierdzić, że już Chopin, Schumann i Moniuszko znaleźli u niej wiele nowego odnośnie i samej techniki gry na fortepianie i sposobu wyrazu artystycznego. Pamiętajmy, że fortepian w jej czasach był instrumentem dużo mniej plastycznym dźwiękowo niż dzisiaj. Zasługą Szymanowskiej było niewątpliwie jego uśpiewnienie i wykorzystanie całej możliwej skali dźwiękowej.
No właśnie, posłuchajmy teraz w takim razie poloneza bemol Marii Szymanowskiej w wykonaniu Carole Carniel, która gra go na fortepianie Pleyela z 1846 roku. Polonez bemol Marii Szymanowskiej, jego fragment, a ja miałam cały czas wrażenie, że jest to muzyka Chopina.
No właśnie, a przecież została skomponowana co najmniej 10-15 lat przed nim i to przez kobietę samouka.
A co wiemy na temat jej życia?
Wiemy bardzo wiele, bo zachowały się jej listy do rodziny, przyjaciół i znajomych oraz dziennik prowadzony przez jej córkę Helenę od momentu, kiedy już właściwie pod koniec życia Szymanowskiej, kiedy zdecydowała się wyjechać na stałe do Rosji. Pozostało po niej również bardzo wiele cennych pamiątek, które obejrzeć można w Muzeum Mickiewicza na wyspie Świętego Ludwika w Paryżu, siedzibie Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego, którego jednym z założycieli był nasz wieszcz. Ponadto warto przypomnieć, że Adam poślubił już po śmierci Szymanowskiej jej młodszą córkę Celinę. Ich syn Władysław, twórca tego właśnie muzeum, w 1903 roku przekazał cały szereg bezcennych pamiątek, m.in. piękne portrety Szymanowskiej i słynne sztambuchy, do których wpisywali się sławni ludzie jej czasów.
Szymanowska urodziła się w Warszawie, a zmarła w Petersburgu. Żyła niewiele ponad 40 lat, bardzo krótko.
Zmarła w nieoczekiwany sposób w lipcu 1831 roku, gdy miastem zawładnęła epidemia cholery. Cóż, nie można nie postawić sobie w tym miejscu retorycznego pytania, dlaczego właśnie ona, kobieta pod każdym względem wyjątkowa, nieugięta w swoich poczynaniach, pełna chęci życia i czynienia dobra wokół niej, uległa tej strasznej chorobie, podczas gdy jej najbliższych, którzy byli z nią owego ostatniego 24 lipca, choroba nie tknęła. Można się domyślać, że Maria Szymanowska była w ostatnim okresie swego życia wyczerpana fizycznie. Prawdopodobnie przepracowywała się, nigdy nie odpoczywała do końca. Zanim zdecydowała się przeprowadzić na stałe do Rosji, bardzo wiele podróżowała jako pianistka koncertująca. Przejechała całą Europę od Petersburga do Londynu i Włoch. Przy okazji warto podkreślić, że była dwukrotnie w Paryżu. Pierwszy raz prawdopodobnie pod koniec 1809 albo na początku 1810 roku. Wówczas występowała w salonach arystokratów, bogatych mieszczan. Po raz drugi pojawiła się Maria Szymanowska w Paryżu w 1824 roku. Pozostała dłużej, miała dać jeden koncert publiczny, dała trzy. Osiągnęła naprawdę uznanie i jeszcze większą sławę niż dotychczas. Pozwoliło jej to dalej kontynuować swoje tournée. Żyła przez cały ten czas niezwykle zestresowana. Z różnych tekstów wnioskujemy, że czasami nie chciała wręcz wyjść na scenę lub w ostatniej chwili odwoływała koncerty, bo trema paraliżowała jej palce.
Posłuchajmy teraz nocturnu Le Murmure, wydanego na początku lat 20. w Paryżu, który wśród jej utworów cieszył się chyba największą popularnością. Fragment nocturnu Le Murmure Marii Szymanowskiej. Na fortepianie Erarda z 1837 roku grał Bart van Oort.
Myślę, że dochodząc do czterdziestki była Szymanowska zmęczona trudami takiego życia. Chciała osiąść gdzieś spokojnie, mieć dom, uczniów i może więcej komponować. Dlatego skierowała się do stolicy Rosji, bo wiedziała, że tam jako znana i ceniona pianistka będzie mogła znaleźć to, czego pragnie.
A jak wyglądał jej salon muzyczny?
Myślę, że nie w pełni odpowiadał modelowi typowego salonu lepszych sfer Petersburga. Wszystkie te księżne, bogate mieszczanki, artystki z innych krajów osiadłe dla łatwiejszych pieniędzy i sukcesów w stolicy Rosji organizowały wieczory w swoich domach, na których zasiadało się przy suto zastawionym stole, często z menu typowo francuskim, i na deser przewidziany był spektakl, w którym często same się produkowały w otoczeniu wybranych artystów. Na podstawie lektury różnych tekstów mamy prawo sądzić, że salon Szymanowskiej był inny. Był to po prostu ciepły polski dom, w którym każdy jak w dzień Wigilii mógł być przyjęty i ugoszczony. Szymanowska była takim ogniwem łączącym ze sobą ludzi wywodzących się z różnych kręgów społecznych i kulturowych i powodowało, że w jej towarzystwie wszyscy od razu czuli się dobrze. Przez jej salon przewinęło się wielu znanych już w tamtym okresie lub nieco później artystów. Bywał tam Glinka, włoska śpiewaczka Catalani, kompozytor irlandzki Filt, wśród poetów Puszkin, no i oczywiście Mickiewicz. Poza tym Malewski, przyszły mąż jej córki Heleny, księżne Wałkońska i Galicyn, książę Wiaziemski i wiele innych znanych postaci z kręgów politycznych i kulturalnych.
A co proponuje pani na zakończenie? Czego posłuchamy na koniec tej audycji?
Proponuję romans Dargomyszskiego. Ja go wciąż kocham do szaleństwa, który nagrałam przed laty z harfistką Joanną Kozielską. Dargomyszski mógł teoretycznie pojawić się w salonie Szymanowskiej, gdyż w owym czasie produkował się wszędzie jako bardzo młody wykonawca, człowiek orkiestra. Śpiewał tenorem i grał na różnych instrumentach. Lubię bardzo jego pieśni, bo jako jeden z niewielu skomponował ich wiele do tekstów kobiecych. A ten romans napisała zupełnie nieznana poza Rosją Julia Żadowskaja.
La radio du monde.
Les copains d'abord. Czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Pożegnaliśmy stary rok duetami jednej z legend francuskiej piosenki, Charlesa Aznavoura. Powitajmy nowy, podobnie, również duetami i również jednej z legend, Salvatore Adamo. Le Bal de Jambien to płyta, do nagrania której zaproszonych zostało kilkunastu znanych francuskich piosenkarzy. Zacznijmy mocnym akcentem, jedną z najbardziej znanych piosenek Adamo, Tombe la Neige. Przypominaliśmy ją ostatnio, wspominając stare francuskie przeboje, dzisiaj w nowej wersji, w duecie z Laurentem Voulzy.
Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige. de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir.
Dziesięcioletni Adamo przypomina na swojej nowej płycie 18 starych przebojów w nowej interpretacji i nowej aranżacji. Aranżacją i realizacją nagrań zajęli się Alain Cluzot i Fabrice Ravel-Chapuis. O tym ostatnim mówiliśmy nie tak dawno przy okazji ostatniej płyty Elise Point, do której również Fabrice Ravel-Chapuis komponował muzykę, którą aranżował i którą realizował. Proponuję Państwu teraz wysłuchanie piosenki, do której zaproszony został Thomas Dutronc, syn Jacques'a Dutronca i Françoise Hardy, ale o tym to przecież już Państwo wiecie, bo Thomas Dutronc już śpiewał w naszych audycjach. Dutronc Junior gra również na gitarze.
Café du temps perdu, je suis retourné. Un jour où rien n'allait plus, j'avais peur d'être déçu, mais rien n'avait changé. Bonsoir, ami, bienvenue.
La patronne m'a reconnu malgré mon costume de notable, et comme si elle m'avait attendu, elle m'avait gardé la même table.
Au café du temps perdu, j'allais quand j'étais riche, de tout c'est rien dont on se fiche.
Et les promesses en sarabande.
trésor, ce luxe absolu.
Mais la vie, bien entendu, n'a pas supporté que j'ignore les sentiers battus.
Alors, à la place du cœur, elle m'a greffé une calculette. Et ce soir, avec les rêves, nous allons chanter à tue-tête. Au café du temps perdu, j'allais quand j'étais riche. De tout c'est rien dont on se fiche.
Był to Ma Dutron, który nawet jakby chciał, to chyba nie udałoby mu się ukryć, że jest synem Jacques'a Dutronka. Albo może to tak specjalnie. Warto przypomnieć, zwłaszcza młodszemu pokoleniu, że w latach 60. Salvatore Adamo mógł się pochwalić drugim miejscem w kategorii liczby sprzedanych płyt. Na pierwszym byli Beatlesi, no z takim konkurentem nie wstyd przegrać. Wiele piosenek śpiewanych przez Adamo ma swoją historię. Na przykład słynna Tombe la Neige została, że tak się wyrażę, usynowiona przez Japończyków, ponieważ jej melodia została stworzona ponoć zupełnie przez przypadek, jak zapewnia autor, w rytmie klasycznego wiersza japońskiego haiku. Piosenka Semavi wspierała w Kanadzie kampanię na rzecz spożywania mleka. Inna z kolei, Inshallah, miała być przesłaniem pokoju, ale została bardzo źle przyjęta w krajach arabskich do tego stopnia, że niektóre z nich wciągnęły Adamo na swoją czarną listę. Ja proponuję Państwu na zakończenie piosenkę C'est Georges, w której Adamo towarzyszyła Olivia Rus. To zresztą nie pierwsze wspólne nagranie tego duetu. Francuska piosenkarka śpiewa także na poprzedniej płycie Adamo.
Mais qu'est-ce qu'il a, mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges, à me faire sortir le cœur par la gorge.
Mais qu'est-ce qu'il a, mais qu'est-ce qu'il a, ce type, qui est toujours là, même quand personne le bipe.
Oh là là, oui, ses yeux de braise et sa petite fossette au menton. Je n'endors plus, j'en deviens niaise. Oui, je fonds en pamoisant, je soupire son nom.
Et elle achète des tas de revues pour y découper ses photos. Sur tous nos murs, l'air détendu, on voit sourire le beau cabot. C'était Clark Gable, autant emporterait le vent. Mais je dois me partir sa belle gueule du donjon toute la journée sur mon écran.
C'est quand même mieux que ton football. Occupe-toi, lis ou bien picole.
Mais si je bois, je réponds plus de moi. Je suis pas plus ménage à trois.
Faire
sortir le cœur.
faut que monsieur sorte son chef-d'œuvre, faut que je la conduise au cinéma, pendant qu'il avale ses couleuvres. Oh là là, moi je tourne en rond, je fais les 100 pas.
T'as qu'à m'attendre dans un bistrot.
Ah vraiment, elle me pousse au crime.
Je prendrai le dernier métro, puisque je te saoule avec mon film.
Zaprasza Agnieszka Kumor.
Po 4 latach prac remontowych podjętych przez władze miasta, Międzynarodowe Muzeum Perfumerii w Grasse otworzyło swe podwoje dla zwiedzających. Całkowity koszt inwestycji 11 300 000 euro, ale opłacało się. To chyba największa na świecie placówka publiczna dająca tak wyczerpujący obraz historii i produkcji perfum, będących symbolem luksusu i radości życia. Musée International de la Parfumerie powstało w roku 1989. Założono je na południu Francji, w regionie Prowansja-Alpy, Lazurowe Wybrzeże, w mieście Grasse, znanym jako kolebka luksusowej perfumerii. Jeszcze w średniowieczu Grasse było wiodącym ośrodkiem garbarskim. Tutejsze wyroby skórzane wędrowały do Genui i Pizy, z którymi francuskie miasto łączyły więzi handlowe. Choć produkty z Grasse cieszyły się uznaniem modniś, nie podobał im się ich brzydki, surowy zapach. Pewien garbarz z Grasse nazwiskiem Molinard wpadł na pomysł nasycenia wyrobionej skóry pachnidłem. Wykonane z perfumowanej skóry rękawiczki powędrowały na dwór Katarzyny Medycejskiej, gdzie odniosły wielki sukces. Do końca XVII wieku Grasse było europejskim ośrodkiem wyrobu perfumowanych skór. Konkurencja Nicei sprawiła, że ostatecznie miasto przerzuciło się wyłącznie na przemysł pachnideł. Okoliczne pola lawendowe, gaje oliwkowe, mirt, jaśmin, róża i kwiat pomarańczy dostarczały esencji kwiatowych. Wielka rewolucja francuska zrujnowała producentów pachnideł, ale upodobanie do perfum pozostało. Perfumeria czasów współczesnych zapoczątkowało pod koniec XIX wieku wynalezienie esencji syntetycznych. W latach XX XX wieku francuski przemysłowiec François Coty, ojciec nowoczesnej perfumerii, spotkał w Grasse producenta wyrobów szklanych René Lalika, który zaprojektował dla niego pierwszy flakonik, a niedługo potem Coco Chanel wylansowała modę na bogate, pudrowe perfumy. Do dziś perfumeria stanowi główne źródło dochodów miasta. Produkowane są surowce, produkty chemiczne, esencje syntetyczne. 60 firm z całego świata zatrudnia 3,5 tysiąca pracowników. 10 tysięcy mieszkańców Grasse jest mniej lub bardziej związanych z zawodami perfumeryjnymi. Niektóre marki, jak Chanel, mają w Grasse własne uprawy jaśminów i róż. Perfumy mają wpływ terapeutyczny, estetyczny, rytualny, magiczny, erotyczny. Mają też swoją historię. Wszystkie te aspekty ukazane zostały w poszczególnych salach Muzeum w Grasse. W ciągu wieków esencje i kadzidła zapachowe wielbiły moc bogów, wypełniały poświęcone im świątynie, ułatwiały drogę do ludzkich siedzib i sypialni. Początki perfum sięgają 7000 lat przed naszą erą. Wydaje się, że ich kolebką był Bliski Wschód. To tam znaleziono najstarsze przedmioty przeznaczone do przechowywania pachnideł i kosmetyków. Basen Morza Śródziemnego, Egipt, Afryka Północna i Czarna Afryka, Oceania, Chiny. Muzeum pomyślane zostało tak, by ukazać zarówno poszczególne okresy rozwoju przemysłu perfumeryjnego, jak i strefy geograficzne. Twórcą Międzynarodowego Muzeum Parfumerii w Grasse jest francuski architekt Frédéric Jung, absolwent Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych i Przemysłu w Strasburgu z 81 roku, który kontynuował naukę w kalifornijskiej uczelni UCLA. Ma na swym koncie wiele prestiżowych realizacji, tudzież nagród międzynarodowych i jest wykładowcą w Państwowej Szkole Dróg i Mostów w Marne-la-Vallée. Muzeum jego projektu objęło XIX-wieczny pawilon byłej fabryki perfum, pozostałości po XIV-wiecznych budynkach klasztornych dominikanów, dziedziniec honorowy pałacu Pontevez oraz kamienicę Pellissiera, gdzie odbywają się wystawy czasowe. Ten różnorodny kompleks spajają w całość wielopoziomowe ogrody i tarasy. Na 3,5 tysiącach metrów kwadratowych nowej powierzchni zgromadzono 50 tysięcy eksponatów. Prócz ekspozycji stałej odbywają się, jak powiedzieliśmy, wystawy czasowe, jak również konferencje i pokazy. Dogodne miejsce znalazły zbiory biblioteczne i archiwa. Wszędzie króluje światło i szklane przestrzenie. Międzynarodowe Muzeum Perfumerii w Grasse pomyślane zostało na skalę XXI wieku. Telefon, adres i stronę internetową Muzeum w Grasse znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po polsku.
À la claire fontaine, m'en alla promener.
J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée.
Il y a longtemps que je l'aime, jamais je ne l'oublierai. Aïe, aïe. Il y a longtemps que je l'aime, jamais je ne l'oublierai. Sous les feuilles de chêne, je me suis fait sécher.
Sur la plus haute branche, le rossignol chantait.
Oh, oh, il y a longtemps que je l'aime, jamais je ne l'oublierai. Aïe, aïe, aïe. Il y a longtemps que je l'aime, jamais je ne l'oublierai.
Wszystko w naszej dzisiejszej audycji, w audycji Radia France International w języku polskim. Na zakończenie jeszcze skrót najważniejszych wiadomości dnia. Trwa izraelska ofensywa lądowa w Strefie Gazy. W Iraku doszło do kolejnego zamachu samobójczego. Jest 35 ofiar śmiertelnych. Gazowa wojna Moskwa-Kijów nasila się. I to już wszystko w naszej audycji. Żegna się z Państwem w imieniu całej ekipy Radia France International, Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.